Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrubek
i Agnieszka Szczepan. Halo, halo, dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające. Dzisiaj jesteśmy znowu trio, nie licząc oczywiście wspaniałej Aleksji Smupsiczki, która dzisiaj jest bardzo śpiąca. Jestem oczywiście ja, Agnieszka, jest Kasia po mojej lewicy.
Dzień dobry.
A z Berlina na online'owych łączach jest z nami dzisiaj Aleksandra Nowak. Cześć, Olu.
Cześć.
I Olę możecie kojarzyć, ponieważ Ola wydaje książki, których tytuły trzeba cenzurować, więc my dzisiaj będziemy.
To prawda.
My dzisiaj będziemy po prostu trochę sobie folgować. Wy wiecie, że ja czasami lubię, więc być może trochę będzie pikać, a może nie będzie.
To są wulgaryzmy uzasadnione.
Są to wulgaryzmy uzasadnione i o tym właśnie prawie do wyrażania czasami swojego gniewu, wkurwienia, złości będziemy dzisiaj rozmawiać, bo Ola napisała świetną książkę, która ukazała się w zeszłym roku, ale my oczywiście tutaj cykl wydawniczy żyje swoimi prawami i my jesteśmy gdzieś tam poza myśleniem o tym, że mówi się o świetnych książkach tylko wtedy, kiedy one wychodzą, bo trzeba o nich robić hałas
cały czas
i trzeba mówić o tym, o czym te książki traktują, bo też fajne jest spojrzenie na to, o czym one piszą, a gniew, wkurzenie to jest takie chyba uczucie, które no, jest bardzo dużym tematem feministycznym, co pokazuje Ola w swojej książce, ale już nie mogę się doczekać, żeby powiedzieć, że tytuł tej książki to Wypierdalać, historia kobiecego gniewu, ale Ola też napisała inną świetną książkę o slut shamingu i jej tytuł to Dziwki z dziwy szmaty, opowieści o slut shamingu, więc tę książkę też polecamy, bo myślę, że to gdzieś tam będzie się trochę też łączyło bardzo, jeżeli chodzi o takie nasze postrzeganie, nasze wkurzenie na różnego typu narracje, odzyskiwanie tych narracji i ten slut shaming myślę bardzo to tutaj będzie łączył, może nam się uda gdzieś tam to nawiązać. No ale Ola też jest dziennikarką, aktywistką, kulturoznawczynią, która udzieliła też wielu świetnych wywiadów w przestrzeni publicznej, internetowej, więc jeżeli będzie Wam mało po naszej rozmowie, a mam nadzieję, że tak będzie, to jak sobie wyszukacie Olę, no to dużo i mądrości z jej słów też, z jej ust też usłyszycie, więc ja bardzo, bardzo polecam. No więc chyba tyle tytułem wstępu.
Bardzo ładny wstęp, Agnieszko.
Bardzo dziękuję, bardzo się starałam.
Obfity.
Tak. Obfity, tak. No i co? No i długo się zbierałyśmy do tej książki, bo miałyśmy ją oczywiście na swoim radarze od bardzo dawna, od kiedy ona się ukazała. My też kiedyś się rozmawiałyśmy sobie tak luźno o tym wkurzeniu, o tym zniecierpliwieniu, o tym gniewie. No i będąc feministką, będąc aktywną krytyczką społecznej soczewki, czy tego, co się tym dzieje, no trudno nie być wkurzonym, trudno nie mieć w sobie takich uczuć, które czasami wzbierają i idą w ten płat czołowy i mówisz sobie, no zaraz nie wytrzymam. I powiedz, jak to było, że ty postanowiłaś napisać tę książkę i gdzieś tam ukonstytuować tą historię o tym gniewie, o tych stereotypach, które się gdzieś tam w nas wszystkich kotłują, bo ja mam takie poczucie po tej lekturze tej książki, że przydałaby nam się swego rodzaju edukacja emocjonalna i oprócz tego, że gdzieś tam już ten stygmę zdrowia psychicznego zdzieramy coraz mocniej i coraz odważniej o tym mówimy, już nie mówiąc o tym, że diagnozujemy się przez TikToki i innego typu rzeczy. I myślałam sobie o tym, że no, kobiety gdzieś tam socjalizuje się do tego, żeby tego gniewu nie wyrażać, żeby być grzecznymi, posłusznymi i tak dalej. A z jednej strony, kiedy one w końcu wyrażają ten gniew, to robi się z nie histeryczki, mówi się, że one przesadzają. Na drugim biegunie są, bo tak powiedzmy sobie binarnie, tutaj żeby nie bez posądzania, jakby wiemy, że trochę w tym funkcjonujemy, są mężczyźni, którzy ten gniew gdzieś tam wyrażają, jest on bardziej taki, jest większe przyzwolenie na to, ale z drugiej strony, kiedy dochodzi do wyrażania innych uczuć, typu właśnie jakieś takie zwątpienie, zniecierpliwienie i mówi się, że mężczyźni nie płaczą. Więc jakby wydaje mi się, że obie płcie są ofiarami tego właśnie emocjonalnego zamknięcia i przyzwolenia na to, jakie emocje mogą nam towarzyszyć, a jakie nie. Albo że w ogóle mężczyźni są zamknięci w ogóle na emocje i też nie potrafimy chyba tych emocji nazwać. Mówimy dobre, złe emocje, a to chyba też nie o to chodzi. I tak samo mówi się o gniewie, że jest ten pozytywny i ten negatywny. I bardzo przedługim pytaniem oddaję Ci w końcu głos.
Bo już Cię chciałam kopnąć pod stołem.
Spokojnie, ja też potrafię się bardzo długo rozgadywać, więc jeśli wejdę w jakiś przedługi monolog, to będziecie musiały mi wybaczyć. Przede wszystkim absolutnie zgadzam się z postulatem, że edukacja emocjonalna na etapie szkolnym byłaby absolutnie cudowna i bardzo potrzebna. W ogóle patrząc z dzisiejszej perspektywy na treści, które pojawiały się w szkole versus treści, które się nigdy nie pojawiały, plus też przecież nie chodzi tylko o to, co jest w programie i na konkretnych zajęciach, ale też o wszystkie jakby komunikaty, czy to werbalne, czy niewerbalne, które pojawiają się z ust grona nauczycielskiego chociażby, to wiele rzeczy jest dla mnie dziś absolutnie absurdalnych. I też zgadzam się jak najbardziej, że to odcięcie od emocji dotyczy w jakiejś mierze wszystkich osób, prawda? I rzeczywiście możemy na to spojrzeć w taki właśnie, no bardziej mając świadomość tego, że jest to binarny podział i zastanawiać się, które emocje bardziej uczy się wypierać dziewczynki, które chłopców. Oczywiście możemy też trochę ten podział jakoś tam rozluźniać, no ale on wciąż jest na pewno silnie obecny. Przypominam sobie nawet takie doświadczenie, jak przez jakiś czas chodziłam na zajęcia metodą Lowena, grupowe, i to był pewien standard, że jeśli ćwiczenia dotyczyły wyrażenia złości, to raczej kobiety miały z tym bardzo duży problem. Jeśli z kolei ćwiczenia dotyczyły wyrażenia smutku, to częściej mężczyźni mieli z tym zdecydowany problem, chociaż ja myślę, że w ogóle jakby mężczyzn uczy się jednak mocniej odcinania od emocji, różnorodnych emocji, z kolei dając dość mocne przyzwolenie na gniew i ten gniew często to jakby przykrywa bardzo wiele zupełnie innych emocji. No i jest to absolutnie tragiczne, bo ja na przykład w książce odwołuję się do danych Światowej Organizacji Zdrowia, które pokazują, jak olbrzymi mamy problem z samobójstwami wśród mężczyzn. Jeśli chodzi o Polskę, to te dane w ogóle są katastroficzne, bo na 15 osób popełniających samobójstwo dziennie aż 12 to mężczyźni. Wiemy też ze statystyk, że mężczyźni o wiele rzadziej szukają pomocy psychologicznej. Z kolei w przypadku właśnie kobiet możemy częściej mówić o tym odcinaniu złości, ale wydaje mi się, że też cały czas gdzieś ten problem tkwi w tym, że przypominam sobie na przykład taki cytat Audre Lorde, która pisała o tym, że emocje możemy traktować jako takie ścieżki do wiedzy. I do jakiegoś stopnia może jest to coraz bardziej przyjmowane jako zasadne, prawda? Ponieważ wiedza psychologiczna bardzo się upowszechniła w ostatnich latach, też dostęp do takich treści za pośrednictwem chociażby mediów społecznościowych jest łatwiejszy. Jednocześnie przez wieki patriarchat uczył nas, że no, emocje są nieracjonalne i że one nie niosą żadnego mądrego przesłania. Też ten podział, o którym powiedziałyście, na emocje dobre i złe, wydaje mi się, że to w dalszym ciągu też jakby pokutuje, mimo tego, że z perspektywy psychologicznej właśnie no jest to bezsensowne, raczej możemy mówić na przykład o emocjach, które są zbieżne czy rozbieżne z celem, czyli w takim sensie na przykład gniew jest tą emocją, która komunikuje nam, że coś jest nie tak, a skoro coś jest nie tak, no to może wypadałoby podjąć jakieś działanie, żeby zmienić tę sytuację. No i tak, myślę, że też znów nawiązując do różnych statystyk, no to jeśli spojrzymy na statystyki dotyczące zdrowia psychicznego u młodych osób, no to są one również porażające. Oczywiście tutaj na pewno jest bardzo wiele czynników, które na to wpływa. Ale może zakończę takim pozytywnym akcentem tę wypowiedź, to znaczy ciekawą dla mnie też obserwacją było to, w jaki sposób zmienia się to generacyjnie przy okazji różnych spotkań autorskich, spotkań z czytelniczkami, wiadomości wysyłanych też przez różne osoby i bardzo często było tak, że te najmłodsze dziewczyny deklarowały, że one w zasadzie nie mają już tego problemu z wyrażaniem złości, natomiast że bardzo problematyczne jest dla nich to, z jakimi reakcjami się spotykają po wyrażeniu tej złości. Czy będą to jakieś sytuacje w domu, czy nie wiem, w szkole, na uczelni, w pracy i jak bardzo wciąż ta złość nie jest traktowana poważnie. Natomiast im bardziej były to dojrzałe kobiety, tym częściej słyszałam, że ten problem z wyrażeniem złości jest. A wręcz czasem, że prawie w ogóle nigdy jej nie wyrażają, czy przez lata zupełnie jej nie wyrażały. Pamiętam, jak na jednym ze spotkań przyszła na przykład córka ze swoją matką, która myślę, że mama może miała okolice, nie wiem, 70-80 lat i właśnie bardzo jakby przeżywała to i opowiadała, że no ona właściwie przez lata nie przypomina sobie, żeby wyrażała złość, gdzie już z kolei w przypadku córki było zupełnie inaczej, więc widzimy jakąś zmianę, przynajmniej mogę ją zaobserwować na tych przykładach, z którymi miałam bezpośrednią styczność, prawda? No bo oczywiście to nie jest jakiś cały przekrój społeczny i też wyciąganie z tego takich generalizujących wniosków, myślę, że nie byłoby zbyt profesjonalne, no ale jest to jakiś rodzaj zjawiska, który może nas tutaj trochę pocieszyć w tej całej sytuacji i myślę, że te zmiany zachodzą, no ale wciąż jeszcze pozostają na wielu poziomach niesatysfakcjonujące. Też jeśli myślimy w ogóle o zmianach społecznych, no to możemy o nich myśleć też w jakiś sposób sinusoidalnie, o tym, że zachodzi jakiś moment postępu, po czym przychodzi jakiś moment backlashu i to się jakoś tam przeplata. No i jeszcze chyba w twoim pytaniu był też ten wątek tego, co jakoś skłoniło mnie do napisania tej książki i co tutaj uruchomiło w ogóle ten temat. I myślę, że to jest też wielowarstwowa odpowiedź, to znaczy na pewno takim absolutnie bezpośrednim bodźcem do tego były po prostu protesty i uczestniczenie w nich i takie poczucie, że sama doświadczałam wtedy najintensywniejszego gniewu jak do tamtej pory. Myślę, że może wciąż to był taki najintensywniejszy gniew, jakiego doświadczyłam przez też długi czas jakby trwający aż w takiej skali intensywności. No i też zadawanie sobie jakoś dużej ilości pytań wokół tego, czemu tak się dzieje, czemu też ten gniew jest traktowany w określony sposób i zarówno w takich sytuacjach bardziej prywatnych, interpersonalnych, jak i w narracji medialnej, która na przykład pojawiała się wokół strajków i też momentami była bardzo krytyczna, infantylizująca, właśnie traktująca pewne hasła jako zbyt wulgarne, nieadekwatne. Więc bardzo, bardzo dużo pytań, przeżyć i one jakoś sprawiły, że ten temat tak bardzo mnie wchłonął, że nie mogłam się od niego oderwać. Tak naprawdę najpierw ta część dotycząca protestów była tekstem akademickim, nad którym pracowałam, a później tak, jakoś nie byłam w stanie zostawić tego tematu i miałam ochotę jeszcze przyglądać mu się z kolejnych i kolejnych i kolejnych stron i tak ostatecznie rozwinęło się to w książkę.
Super, to teraz ja zadam dalsze wielowątkowe pytanie, ale najpierw się właśnie odniosę do tego, na czym tutaj zakończyłaś, czyli rzeczywiście w swojej książce przyglądasz się temu uczuciu, jakim jest gniew czy też złość. Mogłybyśmy też tutaj zrobić, jakby wiadomo, całą opowieść o tym, czym te dwie emocje się różnią, ale myślę, że to fajnie też tłumaczysz na początku książki, że trochę się, że owszem, one są różne, ale tak naprawdę można się posługiwać zamiennie tymi dwoma słowami. I co kluczowe, wydaje mi się, że ta intensywność tej złości, o której mówisz, którą odczuwałaś podczas protestów po pseudo wyroku, pseudo trybunału w 2020.
Październik.
Tak, czyli 5 lat minęło od tego czasu. Ale myślę, że ta intensywność i w ogóle ten wybuch tej złości na ulicach, też o tym piszesz, że to właściwie się też mogło przyczynić do, trochę do tych zmian, które obserwujesz, czyli że to, że ten gniew tak zaistniał na ulicach i w tej sferze medialnej i że to hasło właśnie wypierdalać tak połączyło ludzi, to jest, wydaje mi się, jakiś taki moment zwrotny w polskiej kulturze, który rzeczywiście przesunął jakby tą debatę o prawach reprodukcyjnych na inny level. I też jakby dał, uchylił trochę, jakby wbił się trochę takim klinem i uchylił trochę te drzwi, żeby ta złość mogła płynąć. Chciałam też powiedzieć, że to mi się wydaje mega istotne, że to było możliwe dlatego, że ten gniew nasz był wtedy słuszny i on był uzasadniony. Czułyśmy, że jakby wreszcie jakby nam wolno się, się bardzo, ja bardzo zdenerwować. I trochę chcemy dzisiaj rozmawiać o tym gniewie jako właśnie takim uczuciu feministycznym i o takich momentach, kiedy nam się właśnie już ulewa i już mamy to gdzieś, że będą o nas mówić, być może, że jesteśmy histeryczkami. I to są takie dwa super ważne tematy właśnie, które się pojawiają w twoich książkach. Czyli jeden to jest walka o prawa reprodukcyjne i jakby, chociaż nie piszesz tylko o tym w tej książce, to jest to taka istotna klamra i jakby kompozycyjna twojej książki i też my chciałyśmy do tego dzisiaj wrócić, do tego tematu walki o prawa reprodukcyjne, też ze względu na to, co się wydarzyło właściwie w tym tygodniu, więc może nam zaraz też jakby o tym opowiesz. No a drugi temat to jest przemoc wobec kobiet i przemoc seksualna i jakby o tym piszesz bardziej w tej wcześniejszej książce, nie? Jak też co ta kultura nam robi i jaki ten patriarchat nam zakłada pancerz. Więc jakby kończąc moją znowu też wielowątkową zagajkę jakimś konkretem, to jedno to jest właśnie wątek tego słusznego gniewu, gdybyś chciała go rozwinąć. Drugie to jest właśnie to, z jakich dwóch przyczyn na polu feministycznym, czy też może są jakieś inne jeszcze tematy twoim zdaniem, które ten słuszny gniew jakby budzą. I trzecie to właśnie, jakimi metodami właściwie to robi nam kultura i patriarchat, żeby ten gniew nasz jakby kneblować. Bo to też może być jakby wielowątkowa odpowiedź na to ostatnie.
Tak, dobra, to skupię się teraz. Były tutaj trzy elementy pytania. Ostatnie wokół tego, w jaki sposób patriarchat nam tę złość blokuje. Wcześniej nawiązywałaś do słusznego gniewu i do powodów tego gniewu. Tak mogłabym to streścić. Okej. W sumie to, co teraz powiedziałam, można wyciąć, bo to tylko takie dla przypomnienia samej sobie, co po kolei.
Nie musi być po kolei też, więc tak. Luz.
Okej, więc tak jak powiedziałaś, ten gniew, który wybuchł aż z taką intensywnością w 2020 roku, ale to też nie było tak, że on nie wybuchał wcześniej, bo też te protesty możemy zobaczyć jako pewne kontinuum, gdzie ten gniew w jakiś sposób narastał i też nasz sposób wyrażania tego gniewu się zmieniał. Myślę, że też przez to, że ten gniew narósł w jakiejś mierze po prostu do wściekłości. To trochę tak jakbyśmy porównały to do jakiejś sytuacji z życia prywatnego, gdzie na przykład jesteśmy w jakiejś relacji i prosimy kogoś, żeby na przykład, nie wiem, nie wchodził do naszego pokoju bez pytania, nie przekraczał jakichś granic, które mogą być prywatne, intymne i tak dalej. I prosimy tak po raz drugi, trzeci, piąty, wyrażamy to coraz mocniej, coraz głośniej, jest jasne, że granica została postawiona, a ktoś wciąż jakby powtarza te same zachowania, aż w końcu sytuacja eskaluje do tego stopnia, że no, wpadamy już w jakąś wściekłość, czy też czujemy, że to jest już pora na naprawdę intensywną kłótnię, albo na to, że albo ta relacja się zmieni, albo czas ją po prostu radykalnie zredefiniować, albo zakończyć, no bo nie jesteśmy w stanie być dalej w relacji, w której ktoś absolutnie nie uwzględnia naszych granic. I myślę, że tutaj było podobnie, no bo przecież to bynajmniej nie jest tak, że chociaż ja skupiam się mocno na 2020 roku, bo to dla mnie był też taki zapalnik, żeby zacząć pisać tę książkę, no ale oczywiście uczestniczyłam też i wszystkie uczestniczyłyśmy bardzo intensywnie w protestach, które wydarzały się wcześniej i za każdym razem wyrażałyśmy ten gniew, a wciąż to było ignorowane, a wręcz władza tylko posuwała się dalej, więc myślę, że to jest jakby też powodem tego, że ta narracja z 2020 była już no tak osadzona w wściekłości właśnie, plus oczywiście możemy pomyśleć sobie o pewnym kontinuum nie tylko na zasadzie protestów, które wydarzały się w czasach, gdy PiS był u władzy, ale możemy pomyśleć o szeregu sytuacji, zjawisk, momentów historycznych, politycznych, kiedy prawa kobiet były nieuwzględniane, czy po prostu codziennych sytuacji, które jakoś budziły nasz gniew, prawda? Więc no tak, jest to absolutnie na pewno słuszne i myślę, że gniew jest jedną z takich kluczowych, jeśli nie najważniejszych emocji w historii feminizmu. Jest w ogóle jakimś takim stałym elementem przełomów społecznych i musi jakoś zaistnieć i wybrzmieć, żeby zmiana mogła zajść. To, w jaki sposób dokładnie wyrazimy ten gniew, może być różne, bo to nie zawsze musi oznaczać, że właśnie, nie wiem, te hasła będą podobne, czy sposoby protestu będą podobne, czy wypowiedzi medialne i tak dalej. Zresztą jeśli spojrzymy sobie na historię feminizmu, to też były momenty, w których no, ta walka była jeszcze o wiele ostrzejsza, prawda? Jeśli pomyślimy sobie na przykład o sufrażystkach i walce o prawa wyborcze, i akcjach, które były traktowane trochę jak takie akcje terrorystyczne, prawda? Tak.
Czyli my właściwie mogłybyśmy jeszcze w tym naszym gniewie posunąć się dalej.
No to już byłoby pytanie, prawda, w zależności od sytuacji i kontekstu, na ile to byłoby zasadne i etyczne, ale no potencjalnie pewnie tak, natomiast nie wiem, dla mnie wspaniałym też doświadczeniem w trakcie jakby protestów były te wszystkie takie bardzo symboliczne odwrócenia hierarchii. Na przykład wspominam w książce o takim momencie, bo jakby nie tylko to, co działo się na ulicach, prawda, ale szereg różnych sytuacji wokół i wspominam o studentce, która przerwała wykład swojemu wykładowcy, żeby wytknąć mu, ponieważ współuczestniczył też w tej decyzji związany jakby z systemem sądowniczym, związany z trybunałem. No i zrobiła to w taki sposób, którego zupełnie nie wyobrażałybyśmy sobie pewnie normalnie, żeby w ten sposób odezwać się do swojego wykładowcy, będąc jednak w sytuacji pewnej dysproporcji władzy, raczej normalnie no potoczyłoby się to zupełnie inaczej, prawda? No i tutaj też jest to pytanie, na ile to z nami zostaje, prawda? To znaczy, że można myśleć o tym takim wybuchu wściekłości z czasu protestów i takich odwróceniach hierarchii trochę w takim trybie karnawałowym, bachanaliowym, tak jak jeśli wróciłybyśmy do różnych momentów historycznych, to tak jak zawsze pojawiały się takie okresy, prawda, gdzie można było w jakiś sposób odreagować, na przykład to bycie niżej w hierarchii, w postaci jakiegoś przebrania, zabawy, no ale później wszyscy wracali z powrotem do tych określonych ról. Czy jednak jest to jakiś rodzaj rytuału przejścia, który nastąpił i że nic już no, nie będzie do końca takie samo, jak było wcześniej. Na pewno ta druga odpowiedź jest bardziej napawająca nadzieją, ale ja też myślę, że bliższa prawdy i że tak jak zwróciłaś uwagę, że też to, że mogłam słyszeć od wielu czytelniczek, młodych dziewczyn, na przykład nastolatek, że one właściwie już nie mają tego problemu z wyrażeniem złości, bardziej z tymi reakcjami, z którymi się spotykają, no to jest jakiś przykład zmiany społecznej, która zaszła. I oczywiście tu może być wiele elementów, prawda, i związanych z popkulturą, i dostępem do mediów społecznościowych i tak dalej, no ale myślę, że to doświadczenie jakby protestowe, czy możliwość nawet oglądania tego, było też kluczowe. I też dzisiaj, tak jak właśnie podkreśliłaś, minęło już 5 lat, to jest naprawdę już bardzo dużo, aż jest to dla mnie w jakiś sposób abstrakcyjne, że tyle czasu już minęło. I teraz przy okazji tej rocznicy też pojawiało się sporo tekstów medialnych nawiązujących do tego, z jednej strony przedstawiających te protesty jako jedno z takich najważniejszych wydarzeń historii współczesnej, prawda? Ale z drugiej strony też czasem takich umniejszających, skupiających się na tym, że no jednak finalnie no nic tutaj nie udało nam się wywalczyć, no bo prawo nie zostało zmienione.
Ale też po prostu zostałyśmy oszukane, bo jakby została nam złożona pewna obietnica przez osoby, które są u władzy dzisiaj.
Tak, zdecydowanie.
O tym, że to właśnie kobiety były tą siłą napędową zmiany, jeżeli chodzi o samą władzę, bo mówimy tutaj o tej protestach i o tym takiej wielkiej mobilizacji, o tym takim porozumieniu ponadpokoleniowym i tym, że no było dużo takich wzruszających momentów na tych protestach, kiedy po prostu spotykałyśmy kobiety, które jakby są spoza naszego kręgu takiego relacyjnego, które mówiły, że są tutaj dla swoich wnuczek, dla swoich córek, po prostu dla siebie i każda, czy każdy z nas miał gdzieś tam swoje motywacje, ale też takie bardziej właśnie takie, które są bardzo w korze tego ruchu feministycznego, czyli że dla wspólnego dobra, dla wspólnej możliwości podejmowania decyzji, ale właśnie z drugiej strony nawet ty się chyba z tym spotykałaś, kiedy wybrałaś taki, a nie inny tytuł dla swojej książki, że to już jest trochę za dużo. Kiedy my krzyczałyśmy, że jesteśmy wkurwione na protestach, to były kobiety, i ja też miałam wśród swoich koleżanek takie, które mówiły, że to już jest trochę za dużo, że to nie jest droga, którą powinnyśmy iść i jakby też my same potrafimy się strofować w takim, że są te granice tego wyrażania naszego gniewu, że tak samo było przecież w historii feminizmu wiele takich spraw, gdzie trzeba było coś poświęcić dla sprawy, że trzeba było się ugiąć pod jakby presją tego, że jeżeli będziemy grać według ich zasad, no to może więcej ugramy. I no to jest zazwyczaj smutna i gorzka historia takich kompromisów, które nie przyniosły tego pocieszenia czy tej kompensacji, no bo jakby to jest właśnie ten stłumiony gniew potem, nie? Że jednak bardzo często no te nasze interesy, mimo tego, że stanowimy większość populacji, no nie są na pierwszym miejscu i to na przykład mnie strasznie wkurza.
Oh, really? O tak, ja też nawet pamiętam, jak pisałam jakiś artykuł czy post w trakcie protestów i właśnie tam jakoś w sposób podkreślałam, że my absolutnie będziemy cały czas jakby czujne i nie damy później jakby zawłaszczyć sobie w jakiś sposób tej narracji, tego co się działo, że jakby dopilnujemy też tego, że jeśli za sprawą też protestu w jakiś sposób władza się zmieni, to wciąż będziemy jakby wierne tym wszystkim postulatom. No ale zgadzam się, że absolutnie zostałyśmy tutaj oszukane w taki sposób, który też no, powtarza się wielokrotnie w historii, że właśnie postulaty jakiejś grupy są wciągane do narracji jako jakaś forma obietnic wyborczych, o czym później właśnie jakoś instrumentalizowane i nie traktowane poważnie. I to też jest niesamowite, jak wielokrotnie już w ogóle te narracje się zmieniały. Jak sobie pomyślę o tym, jak zaczynałam pisać książkę w trakcie protestów i później, wiadomo, przy okresie pracy nad książką, to jest przynajmniej kilka lat, później etap redagowania, później jakby wychodzi książka. I od takiego momentu, gdzie no chociażby Donald Tusk pokazywał, że on tu już zmienił zdanie i teraz wszystko lepiej rozumie i nie będzie nikogo na liście jego wyborczej, kto byłby przeciwko aborcji do 12 tygodnia i przecież nawet dostał taką no bardzo na wyrost i to też było super kontrowersyjne, nagrodę Kongresu Kobiet, bo on tu teraz się będzie starał.
Niech ją odda.
Tak, po czym no, znamy jego wypowiedzi z ostatniego czasu, pokazujące, że jednak... Znaczy nawet ja nie wiem, no nie chcę analizować jego psychologii na ile, czy w jakimkolwiek momencie tam była jakaś większa refleksja i przemiana wewnętrzna, czy właśnie wszystko jest tylko i wyłącznie kalkulacją polityczną, prawda? Ale efekt ogólnie jest taki, że w tym momencie już te wcześniejsze deklaracje no brzmią jako zupełnie nieaktualne, jest powielanie kolejnych stereotypów dotyczących aborcji, jest wypowiadanie się z lekceważeniem o kobietach, które... nie decydują się na posiadanie dzieci i znów zupełne lekceważenie tego, że wystarczy spojrzeć sobie w wyniki różnych badań, żeby przekonać się, dlaczego Polki nie decydują się na posiadanie dzieci, że są to głównie aspekty ekonomiczne, czy też brak poczucia bezpieczeństwa właśnie związany z tym, że nie mamy tego dostępu do praw reprodukcyjnych. No więc tak, te narracje polityczne zmieniały się wielokrotnie, natomiast ta narracja wypracowana w ramach protestów na pewno myślę, że wciąż rezonuje i wciąż jest bardzo ważna, a jeszcze może zahaczając o ten wątek z pytania dotyczących reakcji na sam tytuł, to wiecie, też było dla mnie jakoś bardzo ciekawe, bo chyba to był pierwszy raz... W przypadku jakichkolwiek moich działań, wcześniej wydawania książki, magazynu, no różnych rzeczy, żeby coś wzbudziło aż tak skrajne komentarze, od tam zachwytu po właśnie totalną krytykę, już zatrzymującą się na poziomie samego tytułu, bo część właśnie osób piszących jakieś tam mikro, no nawet ciężko to nazwać recenzją, prawda, komentarze na, nie wiem, lubimy czytać, pisało po prostu, że jest tak oburzonych samym tytułem, że już nie sięgnie jakby po tę książkę. Ale do czego chciałam nawiązać, że to bardzo mnie zdziwiło, że nie było takich komentarzy w przypadku poprzedniej książki, której tytułem były Dziwki z Dziwy Szmaty. Więc czy w takim razie dla jakichś osób bardziej na przykład konserwatywnych to, że na tytule pojawia się jakiś stek wyzwisk, z którymi się często spotykamy, było do łyknięcia, jakoś im nie przeszkadzało, a w momencie, kiedy jest to tytuł, który również jest wulgarny, ale wyrażający nasz gniew i łączący się od razu automatycznie budzący skojarzenia z protestami, to już budzi aż tak duże oburzenie. Nie wiem, myślę, że obydwie książki były porównywalnie medialne i było wokół nich dużo wywiadów i tak dalej, więc nie jest to też taka kwestia, że po prostu o drugiej książce było zdecydowanie głośniej.
Ciekawe bardzo, no.
No ciekawe, no ale to też jest chyba jakby gdzieś tam związane, wydaje mi się, z tym, o czym wspomniałam przed chwilą, z takim dyscyplinowaniem tego, jakby w jaki sposób możemy się wyrażać, bo no zamknięcie nas w takim stereotypie po prostu między właśnie dziwką a Matką Boską, no to jest jakiś taki, no coś w czym, takim binarnym podziale, w którym funkcjonujemy, a jednak no tutaj ta złość pokazuje, czy ten gniew, że wśród nas kobiet ten patriarchalny jakby element jest bardzo zinternacjonalizowany.
Internalizowany,
ja się tego nigdy nie nauczę. Bo no tak jak mówiłyśmy, no, że jednak dla wielu naszych sióstr, koleżanek podczas protestów to hasło na przykład było za mocne. I że cały czas gdzieś tam same ze sobą pertraktujemy.
Że przecież złość piękności szkodzi.
No na przykład, że gdzie są te granice tego naszego możliwości wyrażania tego gniewu i jak go robić i jakie musimy mieć uzasadnienie dla tego, nie? I no, też dużo w swojej książce piszesz o tych popkulturowych przedstawieniach i o tym, że też są takie bohaterki literackie, filmowe, które gdzieś tam zostały nam opowiedziane ich herstorie, ale te herstorie tkwią w takim ślepym zaułku i warto je odzyskać, bo no one też nam gdzieś tam, wydaje mi się, w bardzo dużej mierze no, nawigują to, w jaki sposób my myślimy o kobietach i o tym, w jaki sposób one są zamknięte w tych stereotypach. Jakbyś mogła powiedzieć o też swoim może takim ambiwalentnym stosunku do tych swoich popkulturowych bohaterek i przemyśleń, o której piszesz w książce, i może o tym, czy masz jakąś taką swoją absolutnie ulubioną historię, herstorię, która byłaby tutaj takim naczelnym pokrzepieniem dla nas wkurzonych, ale nie wiedzących czasami, jak sobie z tym gniewem poradzić.
Ale to, ja kocham to pytanie, ale jeszcze przyszpilę to, co umknęło jeszcze z mojego.
No.
Chciałam jeszcze, żebyśmy opowiedziały o tym, co się wydarzyło teraz, jakby właściwie to 5 lat po tamtych protestach, czyli o tym, że była taka, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, a wydaje mi się, że to jest właśnie też takie pokrzepiające i pokazujące, że no coś jednak się dzieje, że możemy mieć poczucie, że w tym temacie praw reprodukcyjnych jakby albo stanęłyśmy w miejscu, albo wręcz doszło do jakiegoś cofnięcia, ale z drugiej strony w Unii Europejskiej inicjatywa My Voice, My Choice jakby złożyła taką inicjatywę obywatelską. To polega na tym, że obywatele żądają tego, by Unia Europejska zapewniła bezpieczeństwo, jeśli chodzi o prawa reprodukcyjne obywatelek Europy. I teraz nie wiem, Olu, czy chciałabyś trochę bardziej opowiedzieć o tym, jak to działa i jakie to może mieć konsekwencje, na co liczymy, ale też to tak na taką pozytywną nutkę, ale też niestety też się wydarza równolegle dziś coś na negatywną nutkę. Czyli w Łotwie została wypowiedziana chyba, albo jest taki plan, konwencja stambulska, i to znowuż się odnosi do bezpieczeństwa kobiet, jeśli chodzi o przemoc seksualną, nie? I to wydarza się w Łotwie, ale właściwie cichaczem w Polsce trochę też, bo co do tej konwencji stambulskiej, która właśnie gwarantuje jakieś takie podstawowe bezpieczeństwo kobietom doświadczającym przemocy, no to ona jakby ogólnie w wielu krajach budzi sprzeciw, bo po prostu kraje członkowskie muszą raportować, jak tą przemoc zwalczają na poziomie kraju. I o ile ten rząd pisowski jakby też nie był fanem, powiedzmy, konwencji stambulskiej, to jednak raportował. A doszły mnie takie słuchy, że jakby jest trochę gorzej z tym raportowaniem obecnie. Nie?
No właśnie, i też jakby słyszałyśmy wielokrotnie z ust różnych polityków czy osób z, no powiedzmy, prawej strony, jak konwencja stambulska była jakoś podważana i negowana, prawda? Też wydaje mi się, że zawsze to jest bardzo niepokojące, jeśli w jednym z krajów obserwujemy jakiś taki odwrót od praw kobiet, niezależnie gdzie by to nie było, no bo często jest też to jakiś efekt lawinowy, który wzmacnia takie konserwatywne głosy też w innych miejscach i odwołania do tego, że skoro gdzieś już coś takiego miało miejsce, to czemu my również nie mielibyśmy pójść tą samą ścieżką. Więc no jest to bardzo, bardzo niepokojące. No i też w twoim pytaniu dla mnie właśnie wybrzmiewa to, że no ta walka cały czas trwa na różne sposoby i to jest czasem wykonanie 5 kroków do przodu, 2 do tyłu, 1 do przodu, 3 do tyłu, i po prostu nieustannie ten temat się toczy. Nie zawsze właśnie w ten sam sposób, prawda? No bo mogłyśmy być bardziej aktywne na ulicach we wcześniejszych latach, a teraz właśnie mamy ten przykład projektu My Voice, My Choice. I no mamy tutaj pierwszy naprawdę olbrzymi sukces, to znaczy przegłosowanie przez Komisję FEM, czyli Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia. Natomiast oczywiście tutaj jeszcze ta ścieżka legislacyjna jest długa, więc zanim, może jeszcze warto powiedzieć, bo w sumie do tego nie nawiązałam, co taki projekt miałby nam gwarantować, a mianowicie inicjatywa zakłada, że Unia Europejska powinna zapewnić każdej obywatelce dostęp do aborcji, czy to poprzez finansowanie tabletek aborcyjnych, czy zabiegi dla kobiet mieszkających w krajach, w których aborcja nie jest legalna, czy nie jest bezpieczna, więc no, mówimy tu oczywiście o Polsce, ale mówimy też na przykład o Malcie. No i teraz zobaczymy, jak będzie się toczyć ta historia dalej. Zrobiłam sobie nawet taką notatkę z myślą o naszej właśnie dzisiejszej rozmowie, jeśli chodzi o daty i no już niebawem czeka nas też bardzo istotne głosowanie 24 listopada, głosowanie nad rezolucją na posiedzeniu plenarnym, później na początku grudnia mamy wysłuchanie publiczne w Parlamencie Europejskim, no i później w marcu decyzję co do rezolucji będzie podejmować Komisja Europejska. No i może być tak, że tutaj zostanie przyjęta inicjatywa i będzie zaproponowane nowe prawo w ramach aktu ustawodawczego, ale może być też zaproponowane jakieś inne działanie, na przykład programy finansowe czy jakieś kampanie, no ale może być też tak, że odmówione będzie działanie, to znaczy, że po prostu no nie uda się dalej przeprowadzić tych zmian. Oczywiście miejmy nadzieję, że pójdzie to w tym kierunku zmiany. No trzeba będzie to na pewno aktywnie śledzić, natomiast myślę, że to też jest właśnie jakiś taki wspaniały akcent, że ta walka cały czas się toczy i ona właśnie toczy się na różnych polach i że jeśli właśnie byłyśmy wcześniej na ulicach, teraz też w jakiejś mierze zbierane były podpisy tutaj online, prawda? Jesteśmy bardziej na poziomie unijnym, jeśli chodzi o pomysły tutaj właśnie legislacyjne, więc nawet jeśli jakiś sposób nie odniesie skutku na przykład od razu, no to możemy próbować na kolejne sposoby. Oczywiście potrzeba na to dużo energii i cierpliwości.
Dobrze, super. Dziękuję za to uzupełnienie i teraz już wracamy do pytania Agnieszki o te heroiny, tak? O te wkurzone baby w filmach, czy książkach, czy serialach, czy w tym całym uniwersum.
Tak, tak. No jest ich bardzo dużo, dlatego poświęciłam im cały rozdział i tak jak tutaj wspomniałyście, gdzieś też ten mój stosunek jest w jakiejś mierze ambiwalentny, to znaczy jest kawałek mnie, który oczywiście widzi te wszystkie ekranowe przykłady gniewnych bohaterek i no bardzo, bardzo się z tego cieszy i czuje taką głęboką satysfakcję z oglądania tego. No ale jest też taki bardziej sceptyczny kawałek, który zastanawia się nad tym, dlaczego mamy cały czas tak dużo powodów do gniewu i na ile ten wysyp właśnie takich bohaterek też odzwierciedla rzeczywistość, która no wciąż jest absolutnie trudna na bardzo wielu poziomach i nie jest to nawet ilość problemów, którą mogłybyśmy streścić w jednym odcinku, prawda? Cały wasz podcast doskonale to pokazuje, jak wiele jest rzeczy, o których można rozmawiać, czy można zajrzeć chociażby do niewidzialnych kobiet Caroline Criado Perez i spojrzeć na dziesiątki sposobów, na jakie system patriarchalny i w ogóle po prostu świat, w którym żyjemy, jest zaprojektowany w ten sposób, by nie sprzyjać kobietom. Myśląc o tych gniewnych bohaterkach, ja myślę, że jakby to ująć, że ja z jednej strony analizując te historie, no byłam w jakimś takim trybie po prostu kulturoznawczo-analitycznym, ale z drugiej zawsze staram się właśnie, idąc tropem tutaj przesłania książki, znaleźć też pewne odpowiedzi w sobie, w swoich emocjach, w swojej intuicji i zastanawiałam się nad tym, na ile jest tak, że jeśli sama przypomniałabym sobie takie momenty, które teraz dość często widzimy na ekranie, na przykład kiedy jakaś bohaterka daje bardzo gniewną, filmową ripostę albo ma jakąś absolutnie magiczną moc, którą jest w stanie wyjść z jakiejś opresyjnej sytuacji. No i tutaj możemy mieć multum takich przykładów. Na przykład myślę sobie o takiej scenie z krótkiego metrażu Anny Biller, Three Examples of Myself as Queen, który widziałam myślę, że około 10 lat temu, więc już nie pamiętam dokładnie całości, ale jest tam taki motyw, gdzie bohaterka ucieka przed grupką napastujących ją mężczyzn, po czym swoją magiczną mocą zmienia ich w takie rozszczekane, śliniące się psy, które zaczynają być posłuszne wszystkim jej rozkazom. Albo bardziej trochę na planie realistycznym, może myślę chociażby o scenie z Twin Peaks The Return, gdzie jest taka bohaterka Janie i grana przez Naomi Watts, która w pewnym momencie musi zmierzyć się z taką chyba dwójką bandytów, którzy szantażują jej rodzinę, proszą o zwrot jakby pieniędzy, które jej mąż pożyczył na hazard i wyliczają jakąś kilkukrotnie większą kwotę niż ta, która została pożyczona. No i ona tak ustawia ich w taki sposób, jakby były to po prostu przestraszone dzieci, mówi im, że no ale my, parafrazując tam, nie mamy na to pieniędzy, nie jesteśmy w dobrej sytuacji finansowej, kto w ogóle widział, żeby wymyślać takie prowizje, bank jakby nie bierze takich odsetek, ja wam mogę zapłacić tyle, a poza tym jakby spadajcie. No i oczywiście w obydwu tych jakby sytuacjach widzimy coś takiego, widzimy jakąś bohaterkę, która stawia na swoim, czy to siłą swojego charakteru, czy to z pomocą jakiejś magicznej mocy. No i jest to dla nas bardzo takie satysfakcjonujące i unoszące, prawda? No ale później możemy zastanowić się, no jak byłoby w prawdziwym życiu, prawda? Jeśli miałybyśmy starcie z jakąś dwójką bandytów, którzy w dowolnym momencie mogliby wyciągnąć broń, pewnie raczej nie byłybyśmy aż tak tutaj wyszczekane jak Naomi Watts w tej scenie, czy gdybyśmy musiały uciekać przed grupką mężczyzn, z których strony grozi nam jakaś przemoc seksualna, no niestety nie byłybyśmy w stanie użyć magicznej mocy, żeby zamienić ich w urocze zwierzątka. I myślę sobie, że ja sama w takim momencie, kiedy chyba miałam najwięcej właśnie takich fantazji, to był okres wczesnego dzieciństwa, gdzie czułam się w jakiś sposób bardzo bezbronna w takich sytuacjach. To znaczy z jednej strony było tak, że byłam bardzo introwertycznym, osadzonym w książkach dzieckiem, które w związku z tym nieraz na przykład doznawało jakichś nieprzyjemności w szkole, no ale nie odpowiadało na przykład na to, bo było w swoim introwertycznym trybie. Z drugiej strony dość szybko urosłam i wyglądałam na starszą niż byłam, więc od etapu wczesnego dzieciństwa zdarzało mi się bardzo dużo zaczepek i jakiejś takiej właśnie form przemocy seksualnej, na którą zupełnie nie byłam gotowa i też nie wiedziałabym do końca, co odpowiedzieć. Przytaczam też jedną z takich sytuacji w książce. No i wtedy w jakimś sensie psychika w ramach jakiejś formy odreagowania, obrony w takich sytuacjach wytwarza sobie te filmowe, alternatywne, satysfakcjonujące scenariusze. No tylko, że one niekoniecznie w jakikolwiek sposób mogą się na tamtym etapie zrealizować, prawda? No i myślę sobie o tym, na ile ta dzisiejsza popkultura, jeśli potraktowałybyśmy to w jakiejś mierze jako taką formę zbiorowej podświadomości, która wytwarza jakieś obrazy, czy nie jest tak, że sięgamy po tak dużo właśnie gniewnych bohaterek, które w jakiś sposób triumfują na ekranie, czy będzie to za pośrednictwem właśnie jakiejś nadprzyrodzonej siły, czy po prostu no, bycia gniewną. Czy nie jest to jakiś sposób na skatalizowanie tej emocji, a w jakiejś mierze nie zawsze mamy te inne sposoby w realnym życiu? To też przypomina mi taki tekst, który wydaje mi się, że chyba też cytuję w książce autorstwa Roxane Gay, która chyba dla New York Timesa pisała o tym, w jaki sposób pozwala sobie na wyrażenie gniewu w jakiejś mierze w fikcyjnych historiach, na przykład tworzy bohaterki, które są w stanie ten gniew wyrazić, a nie jest w stanie dać sobie tego przyzwolenia, żeby zrobić to w prawdziwym życiu. No i teraz pytanie, jak duża część z nas ma w jakiejś mierze podobnie i w jakiś sposób zapośredniczony ten gniew przeżywamy, czytając książki, oglądając seriale, filmy i dostając coraz ciekawsze w jakiejś mierze bohaterki i też coraz bardziej gniewne, ale nie zawsze na przykład przekłada się to na realną zmianę społeczną, polityczną. To jest ten kawałek taki bardziej trudny, pesymistyczny, zastanawiający. Mimo tego ja w olbrzymiej mierze wierzę w siłę kultury i myślę, że dlatego tak dużo piszę i mówię o kulturze i analizuję filmy, książki, sztukę i uważam, że tam tkwi olbrzymi potencjał, że w zależności od tego, jakie bohaterki będziemy pokazywać, czy też nie, jakie sytuacje będziemy pokazywać, jakie konteksty, to nie tylko towarzyszy pewnym zmianom społecznym, ale też może je w jakiś sposób napędzać. Ale jednocześnie no, trudno jest mi tutaj popaść w jakiś taki pełen, wiecie, idealizm, że to już jest jakby wszystko cudownie, no bo jeśli spojrzymy sobie na właśnie przeróżne statystyki, badania, sytuacje, których same doznajemy, no to wiemy, że jeszcze jesteśmy no, bardzo, bardzo daleko od równości i że wcale też nie jest tak, że koniecznie się przybliżamy nieustannie w tym kierunku, bo raczej właśnie ten ruch jest taki falujący. I cały czas obserwujemy jakieś kolejne backlashe i cały czas zmagamy się z przemocą seksualną, przemocą ekonomiczną, no, szeregiem trudności, prawda? I jeszcze był taki wątek na pewno związany z tymi bohaterkami, w którym zastanawiałam się, na ile też takie powielanie pewnych przemocowych jakby schematów w momencie, kiedy tylko odwrócona jest ta symboliczna pozycja, na przykład kata i ofiary, czy to wyrywa nas w jakiś sposób z tego kręgu przemocy, czy może tym bardziej służyć jakiemuś takiemu dalszemu odtwarzaniu tego i z jednej strony jakby widzę tę subwersywność i potrzebę tego, żeby przyszedł taki moment, gdzie właśnie takie treści się pojawiają, a z drugiej jakieś takie pozostanie w tym na bardzo długi czas też nie wydaje mi się idealną tutaj opcją, więc tak, myślę, że to był taki rozdział książki, w którym pewnie pojawiało się więcej pytań niż odpowiedzi, że sama tutaj czuję właśnie takie rozdarcie między jakąś głęboką radością i satysfakcją z oglądania takich bohaterek, a z drugiej strony też może jakimś poczuciem smutku, na ile część tych scenariuszy w ogóle byłaby możliwa do zrealizowania w prawdziwym życiu, a jeszcze inne może nigdy nie powinny być zrealizowane.
Mm-hmm. No. Dużo myślałam o też takich przykładach, bo mówiłaś o tym, że jakby niekoniecznie, o ile jakby ta złość fajnie się ogląda na ekranie, bo ona może mieć potencjał wzmacniający, że o fajnie, wreszcie ktoś pokazuje, że kobieta się gniewa i że jakby ma rację i jakby chce postawić na swoim, to jakby spoko, ale jednak często też te teksty kultury pokazują, że to się nie kończy dla niej wcale dobrze, nie? I myślę tutaj na przykład o bohaterce filmu Obiecująca młoda kobieta. Myślę o filmie Anora, który mi Agnieszka poleciła i który w ogóle mega się Adze podobał, a ja jakoś w ogóle ze mną w ogóle nie zarezonował, ale mimo tego, że ta bohaterka jest taka, ta Anora jest taka pyskata tam i w ogóle no jakby jest mocna, no to jednak też w końcu właściwie nie udaje jej się zwyciężyć. I myślałam też o książce, którą omawiałyśmy, Dali de la Serdy, Wściekłe suki, bo tam było bardziej, z tego co pamiętam, to tam było dużo właśnie takich wątków fantazyjnych i takiego właśnie, skoro nie możemy tego w realnym życiu, bo nie, jakby też jest to dla nas niebezpieczne, żeby zrealizować te fantazje o zemście, wendecie, czy właśnie poszukiwaniu sprawiedliwości na własną rękę, to może gdzieś właśnie w świecie fantazji możemy to przeżyć i jakoś właśnie dzięki temu udrożnić sobie tą drogę właśnie do gniewu. No i ostatnia rzecz, która ze mną była, jak właśnie mówiłaś, zwłaszcza na końcu o tym, że czy to jest dobre, żeby po prostu tylko odwracać ten porządek, czyli że teraz my wam pokażemy. I też wcześniej, jak ty, Aga, mówiłaś w kontekście też polityki, o tym, że czasem właśnie tak w polityce trzeba może wykorzystać te metody gry, żeby coś właśnie ugrać, no to siedział mi w głowie właśnie cytat z Audre Lorde, też ją cytujesz, Olu, w książce, że nie da się rozmontować jakby domu pana za pomocą jego narzędzi, nie? No i co teraz? Jakie mamy w takim razie narzędzia? Bo jakieś nam dajesz w książce.
Pewnie dużo i różne, prawda? Bo ja też nie mam takiego poczucia, że na przykład wszystkie musimy mówić jednym głosem albo stosować jakąś jedną narrację, czy działać w ten sam sposób. Wydaje mi się, że im bardziej jest to różnorodne, tym lepiej, o ile jest to wciąż właśnie siostrzane i jest to jakieś działanie na rzecz wspólnego celu. Też na pewno tym, na czym bardzo zależało mi w książce, było to, żeby też pokazać wszystkie zwycięstwa, które już się wydarzyły, że nawet jeśli właśnie ktoś może zastosować jakiś argument w stylu, no ale co tu osiągnęłyście tymi protestami, prawo wciąż nie jest zmienione, to jest szereg innych sposobów, na jaki możemy spojrzeć na te sytuacje, na pewne więzi, które się wywiązały, na właśnie większe zaktywizowanie, większe usieciowienie, na przemiany, które odzwierciedlają się w sondażach, na pewne ruchy polityczne i poczucie też tego, że możemy być tą siłą polityczną i też wpływać znacząco chociażby na wyniki wyborów. No bardzo, bardzo tutaj jest wiele takich aspektów, które można wymieniać. No i wreszcie sam ten kontakt ze złością, prawda? I taka możliwość wyrażania tego. No i teraz to nie musi przecież dotyczyć tylko jakiejś jednej konkretnej sprawy, czy na przykład samego obszaru praw reprodukcyjnych, ale tego, żebyśmy mogły w ogóle nauczyć się, że ta nasza złość jest zasadna i że nawet jeśli wyrażając ją, spotkamy się z jakimiś negatywnymi konsekwencjami, to wciąż jednak warto w jakiś sposób przesuwać te granice. Ale to wszystko jest takie bardzo też trudne i niejednoznaczne, w tym sensie, że tak jak tutaj nawiązałaś do Audre Lorde i wcześniej jakby pojawił się ten wątek tego takich dyskusji, czy może lepiej w jakiś sposób zmienić strategię, mówić inaczej, jakoś pójść na jakieś kompromisy. No to też obserwując różne sytuacje możemy wiedzieć, że właśnie czasem to, że wyrazimy tę złość, może od razu w pierwszym momencie niekoniecznie jakby da nam jakąś korzyść, prawda? Ja na przykład cytuję w książce takie badania przeprowadzone na Uniwersytecie Stanu Arizona, które pokazywały, że mężczyźni wyrażający gniew w miejscu pracy zyskują uznanie, a kobiety je tracą. Czyli pokazuje nam to, że no nie w każdej sytuacji, gdzie wyrazimy tę zasadną złość na jakiś rodzaj niesprawiedliwości, prawda, od razu dostaniemy za to jakąś nagrodę. Że czasem musimy o tym w jakiś sposób pomyśleć jako o pewnym procesie zmiany społecznej, która jest tak rozciągnięta, że pewne benefity tego, jakie działania teraz jakby podejmujemy, może będą dostępne na przykład dopiero dla jakiegoś kolejnego pokolenia. I że przesuwanie właśnie pewnych narracji, zmiana różnych stereotypów, to jest naprawdę bardzo, bardzo długi proces, że wbrew pozorom pewne zmiany prawne mogą zajść czasem szybciej, może w przypadku Polski niekoniecznie te dotyczące praw reprodukcyjnych, bo widzimy jaki tu jest okres trwania, ale potencjalnie to jest coś, co można zrobić stosunkowo szybko, natomiast te przemiany społeczne, mentalnościowe, to jest coś, co naprawdę trwa bardzo, bardzo długo. No ale mamy już te różne młode, gniewne dziewczyny i jest to wspaniałe. I ja też miałam takie wrażenie już długo po tym, jak skończyłam pisać książkę, że to mógłby być po prostu niekończący się projekt, bo cały czas pojawiają się kolejne nowe ciekawe przykłady i na przykład pamiętam taką wymianę między Gretą Thunberg a Donaldem Trumpem, gdzie on jakby chciałby wysłać ją na jakąś terapię gniewu, ona odpowiadała mu, że właśnie jest potrzebnych więcej tych młodych, gniewnych kobiet. No i tak, oczywiście jest potrzebnych cały czas więcej młodych, gniewnych kobiet, ale też może nie tylko kobiet, prawda? Też chodzi o to, żeby ten gniew rozważać na jakimś takim poziomie bardzo też intersekcjonalnym, prawda? To trochę tak jak nawiązałaś właśnie do Anory i tam ta sytuacja i to, że ta bohaterka nie jest w stanie postawić na swoim, no nie wynika tylko z tej różnicy jakby w kontekście genderowym, prawda, ale też przede wszystkim ekonomicznym, że ona jest w jakimś starciu z rodziną rosyjskich oligarchów, która dysponuje wszystkimi możliwymi środkami, więc to, że ona się jakoś wkurzy na niesprawiedliwe potraktowanie, no nie gwarantuje jej tutaj jakiegoś sukcesu, prawda? Ale też myślę, że mimo tego, że w dzisiejszej rozmowie no skupiałyśmy się oczywiście przede wszystkim tutaj na temacie kobiet, no to ważnym jest też to, żeby spojrzeć na też złość różnych grup, które są w jakiś sposób marginalizowane i dlaczego ona często bywa, czy to infantylizowana, czy demonizowana, jak też różne czynniki nakładające się na to wpływają, też jakie tematy polityczne, czy może inaczej, w których przypadkach jakby politycznie na przykład media są w stanie solidaryzować z jakimś gniewem, bądź też nie, jak przedstawiane są określone protesty. Myślę chociażby o kontekście Palestyny i tego, w jaki sposób protesty propalestyńskie, z jakimi spotykały się reakcjami. Myślę na przykład też o takiej sytuacji, która miała miejsce tutaj w Berlinie chyba z 2 lata temu, gdzie młody chłopiec przyszedł do szkoły z palestyńską flagą i został uderzony przez nauczyciela, po czym oddał mu. I efekt był taki, że chłopiec został wyrzucony ze szkoły, a nauczyciela nie spotkały żadne konsekwencje, mimo tego, że zainicjował tę jakby agresję, prawda? No i nie mamy tutaj przypadku kobiety, prawda? No ale mamy kontekst jakiejś grupy, która też jest pozbawiana tego prawa do wyrażania słusznego gniewu, prawda? Więc myślę, że o ile część tych mechanizmów związanych z tłumieniem złości jest stricte jakby zaprojektowana w jakimś sensie przez patriarchat z myślą o kobietach, tak, istnieje bardzo dużo podobieństw, które mogą dotyczyć różnych grup, a im bardziej jakby te różne dyskryminacje się przecinają na wielu jakby poziomach, tym ten gniew może być traktowany jeszcze mniej poważnie.
Właśnie fajnie, że wybrzmiało gdzieś tam, a chyba tego nie nazwałyśmy do końca, że ten gniew można też przekuć właśnie w działanie, że to jest ten jakieś takie ujście, jakaś taka strategia, która może nam pozwolić się z tym gniewem uporać, ale też nam połączyć taką sprawczość. I ja mam także na przykład, że staram się nie odpuszczać już teraz, bo też bardzo wiele razy odpuszczałam i stwierdzałam, że nie chcę być znowu wrzucana do worka histeryczki albo tej, która po prostu przesadza, bo po prostu nic mnie bardziej na mnie nie działa jak płachta na byka, niż mówienie, że przesadzam i że mogłabym sobie darować, bo po prostu wpisuję się w tą emocjonalną kobietę i właśnie ta opozycja racjonalny, emocjonalny po prostu jest dla mnie no takim triggerem, który po prostu uruchamia od razu lawinę, więc jakby efekt odwrotny od zamierzonego. Jeżeli ktoś chce, żebym się uspokoiła, to proszę tego nie wyciągać. I sobie myślę, że nawet jeżeli poczujemy, że to nic nie dało, że jakby nie miałyśmy tego efektu, że jeszcze się nie wydarzyło to, co byśmy chciały, na przykład w kontekście tych praw reprodukcyjnych, no to ja miałam takie poczucie, że biorąc na przykład udział czy to w tych protestach, czy po prostu czasami odzywając się wtedy, kiedy myślałam sobie, że nie powinnam zgłaszać tego swojego sprzeciwu, to chociaż miałam tą satysfakcję, że nie tłumiłam czegoś w sobie, że zawalczyłam i że to z samej z siebie pozwalała mi potem ściągać taką łatkę, którą ja sama mam w głowie, że ja może przesadzam, że może za dużo, że może doszukuję się tutaj czegoś, że jestem przewrażliwiona, a potem sobie za każdym razem, kiedy jednak zawalczę o tą swoją reakcję, o to swoje poczucie, to coraz bardziej oswajam w sobie to, że wcale nie, a że nawet jeżeli przesadziłam, jeżeli się pomyliłam, to chyba lepiej jest mi po prostu się do tego przyznać i przeprosić, niż za każdym razem mówić sobie, że nie warto, że to nic nie da, że jednak ta taka sprawczość, którą w sobie budujemy, jest chyba taka no niełatwa do przezwyciężenia, ale wydaje mi się, że jest też taką postawą feministycznej psuj zabawy, o której pisze Sara Ahmed i do której nas bardzo namawia, która nie jest łatwa, ale no ja miałam ostatnio taki na przykład przypadek w pracy, że się odezwałam niepytana i zawalczyłam o coś i wiem, że to jakby ja sama po prostu potem myślałam, że może niepotrzebnie, ale kilka osób mi napisało, że wyraziłam to, co one czuły, że w końcu ktoś się odezwał i że ktoś powiedział i że dla kilku osób to było bardzo ważne i to wtedy, że nawet jeżeli to nie spotkało się z jakimś takim przyjęciem, którego się spodziewałam, to właśnie chociaż te dwa głosy czy trzy, które dostałam od tych osób, to sobie pomyślałam, że warto było się odezwać i może jeszcze nie zmieniłam świata, ale jak tak, takim katalizatorem dla wielu kobiet będzie właśnie taka reakcja, to myślę, że ta zmiana gdzieś jest i tak samo przecież, wiecie, te protesty propalestyńskie też na początku były garstką i w niektórych miastach wciąż one dotyczą garstki, no ale jednak ta presja społeczna no, przyczyniła się do tego, że jakieś decyzje zaczęto podejmować. One nie są wystarczające, nie zadowalają nas i jeszcze nie ma tej zmiany, o której chcemy, no ale warto wywierać tą presję i to mi się wydaje też jakąś taką niełatwą, ale taką strategią, którą warto gdzieś tam mieć z tyłu głowy, nie? Że to jest nierówna walka, ale potrzebna.
Totalnie.
Tak, zdecydowanie. No i też w Twojej wypowiedzi wybrzmiewa dla mnie to właśnie, jak bardzo my same internalizujemy to cenzurowanie siebie z tej złości, takie bycie swoją własną krytyczką w takich sytuacjach, jakie to jest okropne. O tym też pisze w jakiejś mierze Mona Chollet w swoich esejach o czarownicach i też o tym, w jaki sposób my zaabsorbowałyśmy te narracje wokół tego, że te emocje mogą być jakieś demoniczne, przesadne, w odwołaniu stricte do tych momentów, procesów czarownic, prawda? I tego, że na przykład traktowano wyrażenie jakichś emocji w sytuacji na przykład tortur jako jakąś próbę manipulacji katem, rzucenia zaklęcia. No jak często my wciąż możemy spotykać się z jakimś takim argumentem, że właśnie gdzieś to wyrażenie emocji jest na przykład manipulacyjne, przesadne, jakieś właśnie demoniczne w jakiś sposób. Ale tak, myślę, że warto to robić, chociaż też myślę, że mogą być takie sytuacje, gdzie też możemy same dać sobie zgodę na to, że może na przykład danego dnia w danej sytuacji nie mamy przestrzeni na to, żeby na przykład, nie wiem, 10 raz zwracać uwagę temu samemu, na przykład, nie wiem, seksistowskiemu wujkowi przy stole, któremu już zwróciłyśmy uwagę tyle razy, prawda, i nie odniosło to skutku, że też możemy decydować, gdzie i kiedy chcemy zainwestować naszą energię i z jednej strony nie mieć do siebie wyrzutów sumienia, jeśli wyraziłyśmy złość, jeśli powiedziałyśmy coś, czego nikt inny nie wyraził. Bardzo często jest właśnie tak, że dopiero jak jedna osoba coś wyrazi, to następuje jakaś lawina kolejnych jakby komentarzy. No ale też, żeby nie obwiniać się, jeśli nie jesteśmy w każdej sytuacji w 100% naszego czasu, 24 godziny na dobę, zawsze, nie wiem, idealną feministką, idealną aktywistką, że może gdzieś w jakimś momencie jesteśmy w jakiejś, nie wiem, sytuacji prywatnej i chciałbyśmy się zrelaksować i wolimy po prostu jakimś krótkim komentarzem odprawić jakąś osobę, niż chodzić z nią na przykład w godzinną dyskusję i tłumaczyć jej rzeczy, które powinna sobie samodzielnie przyswoić, prawda?
Dokładnie tak. Więc wybierajmy sobie te walki, te, na które mamy siłę i gotowość. I jeszcze tylko chciałam powiedzieć na koniec, Olu, że mega mnie wzruszyło to, co piszesz na końcu swojej książki o tym, że gniew jest tak naprawdę inną odsłoną miłości. I że żeby do tego gniewu gdzieś tam dotrzeć, to też po prostu trzeba trochę pamiętać o tej miłości do siebie. I łatwiej nam jest, myślę, pamiętać o miłości do innych, do tego, co jest nam bliskie, drogie. I często jeśli właśnie piszesz o tym, że często jeśli coś zagraża komuś lub czemuś, co jest nam bliskie, no to wtedy właśnie się budzi w nas ta furia, nie? I pamiętajmy, że kurczę, też musimy kochać siebie i że jakby tą miłość jakby skierować trochę też do środka, to wtedy też będzie nam łatwiej pilnować swoich własnych granic. I kurczę, no pamiętajmy o tym, że ten gniew i to wkurwienie, no to ono właśnie wynika często z tej miłości i z tej radykalnej empatii, o której piszesz. I myślę, że my kobiety, znowu powiem może binarnie, nie, ale mam mocne przekonanie o tym, że my potrafimy tą złość przekuwać w coś konstruktywnego.
O tak, zdecydowanie.
Działa dziewczyny, wkurwiajmy się. Ile wlezie.
Ile tylko mamy ochotę.
Super, to co? Do końca? Ja oczywiście mam niedosyt,
jest jeszcze tyle wątków w tej książce.
Też jeszcze zrobiłam jakieś notatki jeszcze z różnymi wątkami na bazie właśnie waszych pytań, a mam wrażenie, że pewnie z tego dotknęłyśmy jakiegoś tam ułamka. No ale może kiedyś będziemy chciały po prostu kontynuować w jakimś trochę innym temacie.
Ja w ogóle też bardzo mam jakiś taki niedosyt związany z tym aspektem potworności przedstawień kobiet, więc myślę, że to chyba nam się urodził pomysł na kolejny odcinek, bo w ogóle to jest no, niesamowicie szeroki temat, więc już nie będę go zaczynać, żeby tej kolejnej godziny nie gadać. Dziękujemy Ci, Olu, za to, że podzieliłaś się z nami swoją szeroką refleksją na temat złości i gniewu. Ola pisze świetnie, więc jest to po prostu takie poczucie, że ta książka to jest taka rozmowa z koleżanką, która jest bardzo mądra i daje Ci dużo, dużo świetnych insightów do rozkminki, którą my tutaj lubimy sobie uprawiać. Więc bardzo zachęcamy do tego, żeby czytać książki Oli, obserwować ją oczywiście w social media i jej poczynania i oczywiście wspierać kobiety autorki, kobiety mądre, które działają na rzecz innych kobiet i taką jest właśnie Ola. Więc dziękujemy Ci, Olu.
Ja Wam też dziękuję bardzo, była to czysta przyjemność i tak, mogłabym tak rozmawiać zdecydowanie godzinami.
To dzięki, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.